Panie, tak jak się modliliśmy, Ty znasz nasze serca i Ty widzisz, czego potrzebujemy w czasie takim jak ten. Sytuacja nasza jest inna niż pół roku temu, niż rok temu. Albo znaleźliśmy się w sytuacji, której nie oczekiwaliśmy, albo stoimy w obliczu tego, co nadchodzi i nie jesteśmy pewni, co to jest, Panie. Patrzymy na inflację, patrzymy na prognozy gospodarcze, ale przede wszystkim stoimy nie przed tymi wskaźnikami, stoimy przed Tobą, Panie. I Ty znasz nasze serca. I Ty wiesz, czego każde z tych serc potrzebuje, żeby móc się nakarmić, żeby potrafić Tobie ufać, żeby móc zrobić następny krok wiary w naszym rozwoju, w naszym życiu. Oddajemy Ci, Panie, ten czas i prosimy Cię, żebyś otworzył nasze uszy na Twoje słowo, żebyś zwrócił naszą uwagę na to, co chcesz nam powiedzieć. Prosimy Cię, Panie, o to. Amen. Rozpoczęliśmy od psalmu 27. Od takiego zestawienia postaw. Strach czy zaufanie Bogu? Bóg zna nasze serca. Dostaliśmy Jego Słowo. To Słowo przedstawia patriarchów jako ludzi, prawdziwych ludzi. O takich samych obawach, o takich samych nadziejach, o podobnych cechach do tych, które posiadasz Ty i ja. To są ludzie w procesie dojrzewania. Myślę sobie, że to, co czyni tę księgę taką szczególną, to jest to, że to nie są żywoty świętych. To nie są laurki. To są prawdziwi ludzie, którzy zmagają się, chodząc z Bogiem, z różnymi emocjami, próbują podejmować decyzje, takie, jakie potrafią i przepracowują to przed Bogiem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się dwóm takim sytuacjom. One są bardzo podobne do siebie, dlatego je wybrałem, żeby móc je ze sobą zestawić. To będzie fragment z Księgi Rodzaju z 12 rozdziału od 10 wersetu do 20 i z tejże samej księgi z 20 rozdziału praktycznie cały 20 rozdział. Tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o narracje hebrajskie, podstawową prawdą o człowieku w tamtych tekstach jest to, że nie wiemy. I to czyni nas ludźmi. W odróżnieniu od mitologii innych krajów, gdzie podstawowa różnica między bogami i ludźmi polegała na tym, że ci pierwsi byli nieśmiertelni, a ci drudzy śmiertelni, i to było mocno uwypuklone u Greków, u Rzymian, o tyle w opowieściach hebrajskich podstawowa różnica pomiędzy Bogiem Stwórcą a człowiekiem jest to, że tylko Bóg wie, zna nasze serca, wie wszystko. W odróżnieniu od człowieka, który nie wiedząc musi ufać. Ufając musi podejmować decyzje. Musi dokonywać kolejnych kroków wiary w swoim chodzeniu z Bogiem. Ale Bóg jest z nami w tym procesie. Bez względu na to, czy popełniamy błędy, czy też uczymy się z tych błędów i staramy się ich drugi raz nie popełnić, przyjąć trochę inną postawę. Postawę, która nie będzie tak bardzo ograniczała Boga w tym, żeby błogosławieństwo, które poprzez nas chce posłać do innych ludzi, mogło przepływać. I w tej drodze, w tym procesie, w którym Bóg nam towarzyszy, z cierpienia, z trudności, z problemów, które się pojawiają, Bóg przekuwa to na nasz rozwój. Abyśmy mogli być Jego współpracownikami. Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w życiu Abrahama. W 12 rozdziale są te znane słowa, kiedy Bóg powołuje Abrahama i mówi: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiących tobie. A przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I Abraham wybrał się w drogę. Abraham wędruje, czytamy w następnych wersetach. Przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: tę ziemię daję twojemu potomstwu. Wtedy Abraham zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. A kiedy nastał głód, zwróćcie uwagę teraz na tę narrację, na tę opowieść. To był kontekst do tego, co się teraz zaczyna dziać. Wydaje się, że Bóg, powołując Abrahama, daje mu te trzy obietnice. Uczynię z ciebie wielki naród, dam ci ziemię, gdzie ten naród będzie mógł mieszkać i będziesz błogosławieństwem dla innych, dla wszystkich narodów. I Abraham uwierzył, zaufał Bogu. Opuszcza więc bezpieczne środowisko. Opuszcza świat swoich wartości, swoich zwyczajów, dom swojego ojca, używając tego biblijnego języka, i wyrusza w nieznane, nie wiedząc, co go tam czeka, mając tylko Bożą obietnicę, której musi zaufać. Obietnicę, której się trzyma, i ta obietnica będzie mu towarzyszyła również podczas wyborów, które będzie dokonywał. I co się okazuje? W 10 wersecie czytamy, że w tej ziemi, którą Bóg mu jeszcze powtórzył, kiedy Abraham zbudował mu ołtarz, Bóg mu się tam ukazuje, a powtarza tę obietnicę: ta ziemia, o tej ziemi mówiłem tobie. Nagle w 10 wersecie okazuje się, że przychodzi do tej ziemi głód. I Abraham podejmuje decyzję, żeby się udać do Egiptu. Problemem wszystkich krajów żyznego półksiężyca było to, że ich rolnictwo, ich powodzenie w dużej mierze zależało od regularnych opadów deszczu. Tych problemów nie miał Egipt. Egipt był spichlerzem starożytnego świata. Dlatego, że Nil regularnie wylewał. W Egipcie można było liczyć na ziarno, na zboża. Egipt był spichlerzem starożytnego świata. Czytamy w wielu narracjach w Księdze Rodzaju, że jeżeli pojawia się głód, to najprzeróżniejsze narody z tego żyznego półksiężyca udają się do Egiptu. W Egipcie przeżyjemy, w Egipcie przetrwamy. I tak robi też Abraham. Udaje się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą, gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze powodziło ze względu na ciebie, ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. Przysłuchujemy się myśleniu Abrama, który przed chwilą podjął najważniejszą decyzję w swoim życiu, odpowiadając na Boże powołanie. Ale wychodząc ze swojego środowiska, wychodząc z domu ojca, z domu swoich wartości, swoich zwyczajów, gdzie był tutejszy dla tamtych ludzi, udaje się do kraju, udaje się do Egiptu ze względu na głód, ale udaje się tam i tam będzie uchodźcą, którego w starożytności żadne prawo nie chroniło. I Abram ma świadomość tego, do czego są zdolni ludzie. Boi się zła, które jest w stanie uczynić człowiek. I podejmuje decyzję. To, co jest ciekawego w narracjach hebrajskich, że narrator zwykle powstrzymuje się od oceny. To ty jako czytelnik, jako czytelniczka musisz podjąć decyzję, na ile jesteś w stanie wczuć się w sytuację Abrama. W jaki sposób ocenisz jego postępowanie? Jak ono wygląda w twoich oczach? Tutaj też nie będzie ocen. Ale próbujmy przysłuchać się. Teraz posłuchaliśmy, w jaki sposób Abraham myśli, podejmując taką, a nie inną decyzję. Zobaczmy, co się wydarzy za chwilę. 14 werset, 12 rozdział. Kontynuujemy. Gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że ten miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ta kobieta jest twoją żoną? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz, czyli Abrama wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. I chciałbym od razu przeczytać drugi fragment, bardzo podobny. Miną lata i Abram znajdzie się w podobnej i niepodobnej sytuacji. Znowu ty jako czytelnik, jako czytelniczka musisz umieć zająć właściwą postawę i ustosunkować się do tego, o czym teraz będziemy czytali. Potem wyruszył Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w krainie Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie, Sarze: ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu tej kobiety, ponieważ jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam, czyli Abraham, powiedział mi: ona jest moją siostrą, a ona też potwierdziła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie mojego serca i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie swojego serca. To też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo on jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci bardzo się przestraszyli. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? I w czym ci zawiniłem, że ściągnąłeś na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie godzi się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, albo pomyślałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu, w tym kraju. I zabiją mnie z powodu żony mojej. Gdy więc Bóg wyprawił mnie, zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej, i pomimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg, i teraz uważaj, gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała wszędzie, gdzie przyjdziemy. Powiesz o mnie, on jest moim bratem. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników, niewolnice i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą. Mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników, niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą. Tak, że wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, także znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Tak jak powiedziałem, to są bardzo podobne, ale i niepodobne historie. Jak już wspomniałem, gdy czytaliśmy rozdział 12, Abraham, odpowiadając na Boże powołanie, jest świadomy, jakie będą tego koszty. I kosztami nie będzie tylko niższy standard życia. Ur było bardzo cywilizowanym miastem w starożytności. Było to jedno z niewielu miast w tamtym czasie, które miało kanalizację. Ale teraz Abraham zostawia, porzuca to wszystko, wsiada na te swoje wielbłądy i wyruszają, nie wiedząc, dokąd idą, mając tylko Bożą obietnicę, której ufają. Zostawia nie tylko dobrobyt za sobą, nie tylko komfort i wygodę, zostawia też bezpieczeństwo. I kwestia bezpieczeństwa, lęku Abrahama, z którym musi się zmierzyć, ufając Bogu, będąc człowiekiem w procesie, jest tym, czemu się przyglądamy w tych dwóch opowieściach. Ale zwróćcie proszę uwagę, że Abraham trafia do dwóch różnych miejsc. Egipt z 12 rozdziału i królestwo Geraru to nie są te same miejsca. Faraon jest przedstawiony w 12 rozdziale jako protoplasta Faraona, przed którym stanie kiedyś Mojżesz. Zwróćcie proszę uwagę, kiedy jest charakteryzowany, że to nie jest ktoś, kto zna Boga. To nie jest ktoś, kto przejmuje się grzechem. I to nie jest ktoś, do kogo Bóg przyjdzie i cokolwiek mu powie. Bo Faraon jest Bogiem. I to jest pierwszy władca. I jego kraj. Tylko plagi są w stanie otworzyć oczy Faraonowi. I to znowu jest zapowiedź, jest cień tego, o czym będziemy czytali w Księdze Wyjścia. Kiedy Bóg nie Abrahama, ale cały Izrael wyprowadzi z Egiptu do ziemi, którą im obiecał. Ale spójrzmy teraz na Abimelecha z 20 rozdziału. To jest władca, który nie chce zgrzeszyć. Władca, który rozmawia z Bogiem. Mówi, to na czym mi zależy, to na tym, żeby mieć czyste ręce przed Tobą. To jest zupełnie inna postać przywódcy. I do Abimelecha we śnie przychodzi Bóg i z nim rozmawia. Abimelechowi Bóg mówi, to ja uchroniłem cię przed tym, żebyś zgrzeszył, bo, parafrazując, znam serce twoje. I zwróćcie uwagę, co się dzieje teraz, kiedy Abimelech gromadzi swoich dworzan, wszyscy są przejęci tym, co się królowi przyśniło, wszyscy traktują to bardzo poważnie. I teraz dochodzi do spotkania między Abimelechem i Abrahamem. I zwróćcie uwagę, że o ile Faraon w jednym i w drugim przypadku, to jest bardzo ważne, kiedy spotykamy dwie podobne narracje, żeby zwracać uwagę nie tak jak my zwyczajowo to robimy, że zwracamy uwagę na to, co jest podobnego w tych narracjach, ale żeby zwracać uwagę na to, czym te narracje się różnią. W jednym i w drugim przypadku Abraham zostanie obdarowany. Ale w przypadku Faraona, w 12 rozdziale, wszystko, co dostanie Abraham, to będą przywileje. To będzie dobry układ z władcą. W przypadku Abimelecha to będzie zadośćuczynienie za krzywdę. Inny władca o innym sercu, przed tym samym Bogiem. Abimelech chce wynagrodzić krzywdę Abrahamowi. I w takim kontekście pojawiają się te wszystkie wielbłądy, to całe bogactwo, które on mu przynosi. Ale jest też coś niezwykle istotnego w tym fragmencie. Ponieważ jest to władca, który boi się Boga. Abraham musi się przed nim wytłumaczyć. Abraham się nie tłumaczy przed Faraonem. Faraon w ogóle nie zaprasza go do żadnej rozmowy. Faraon oznajmia. Abimelech jest oburzony, że w ten sposób Abraham odpowiedział na jego gościnę. I Abraham musi go przeprosić. Abraham musi się przed nim ukorzyć. Ale Bóg zapowiedział Abimelechowi, człowiek, który został przez ciebie skrzywdzony, musi się za ciebie modlić. I tylko wtedy cię uzdrowię. I wszystkie, którzy należą do domu twego. Godność pokrzywdzonego człowieka Bożego, ale i testy dla jego wiary. Bo Abraham nie musi się pomodlić. Abraham zdecyduje w wierze, że pomodli się za człowieka, który go skrzywdził. I pójdzie dalej w swoim życiu z Bogiem, w swoim rozwoju z Bogiem. Zobaczcie, jaka to jest ciekawa analogia do tego, co przeczytamy w Dziejach Apostolskich. Kiedy jest kamieniowany Szczepan i uczestniczy w tym Saul, przyszły apostoł Paweł. I Szczepan modli się za Saula. Modli się za swoich prześladowców. I Saul zostanie apostołem pogan. Między innymi dzięki modlitwie Szczepana. Skrzywdzonego człowieka. Ale Abraham, podobnie jak Szczepan, pomodli się z Abimelecha. Wytłumaczy się. Wytłumaczy swoją motywację. Jest w stanie pójść dalej. Przebaczenie uwalnia. Nie tylko człowieka, któremu przebaczam, ale mnie, jeżeli zostałem skrzywdzony. Jak długo nie jestem w stanie przebaczyć, tak długo ja jestem więźniem mojej krzywdy. Tak jak powiedziałem na samym początku, to nie są żywoty świętych. To nie są nieskazitelni bohaterowie. To są bohaterowie, którzy podejmują trudne decyzje, często dwuznaczne moralnie. Decyzje, co do których możemy mieć naszą własną opinię. Dlatego jesteśmy w stanie się z nimi zidentyfikować. Bo ich trudności, wyzwania, przed którymi stoją, mogą być twoimi i moimi wyzwaniami. Bo to nie są świetliste postacie, do których ja nie jestem w stanie się przyrównać. To są lustra, w których mogę się przejrzeć. I co tam widzisz, kiedy się przyglądasz? Co Bóg ci pokazuje? O czym ci mówi dzisiaj, kiedy czytamy te dwa fragmenty z Księgi Rodzaju? I co z tym zrobimy w tym tygodniu? Z naszymi trudnymi wyborami? Z naszymi obawami przed tym, co nadchodzi? Z naszą krzywdą? To słowo, jak powie apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, jest dane po to, żeby nas korygowało, uczyło, podpowiadało, prowadziło. Niech tak się stanie. Panie, Ty znasz nasze serca. Widzisz, przez co przechodzimy i gdzie jesteśmy. Widzisz wybory, przed którymi stoimy. Wszystkie rzeczy powiedziane i niepowiedziane, ale które powinny zostać powiedziane. Ty jeden, Panie, wiesz wszystko. My, ufając Tobie w niedoskonały sposób, próbujemy podejmować decyzje z nadzieją, że będą się Tobie podobały. Ale te wszystkie przeszkody, te wszystkie cierpienia, te wszystkie obawy i lęki, Panie, wykorzystaj do tego, aby nas przekształcać, przemieniać, abyśmy się upodabniali do Twojego Syna.